Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest piątek, 22 grudnia. Dziś piątek suchych dni Adwentu, dzień drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Belgia i cała Unia Europejska. W środę, gdy oczy Polaków skierowane były na wydarzenia związane z telewizją polską, negocjatorzy Parlamentu Europejskiego oraz państw członkowskich Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie w sprawie paktu migracyjnego. Przewiduje on obowiązkową solidarność z krajami Unii, które doświadczają presji migracyjnej. Mówiąc bardziej wprost, państwa członkowskie Unii Europejskiej będą musiały albo przyjąć do siebie imigrantów z państw granicznych Unii, takich jak Włochy czy Grecja, albo zapłacić kary za ich nieprzyjęcie. Oznacza to, że anonimowi brukselscy biurokraci będą rozdzielali kontyngenty imigrantów do państw, w których jest ich mało. Węgry oświadczyły, że zdecydowanie odrzucają porozumienie i odmawiają wniesienia wkładu finansowego w ten nowy, obowiązkowy mechanizm solidarności. Minister spraw zagranicznych Węgier pan Peter Szijjártó powiedział: zdecydowanie odrzucamy ten pakt migracyjny. Nie wpuścimy nikogo wbrew naszej woli. Holandia. Od lutego w Holandii zostanie wprowadzona eutanazja dla dzieci poniżej 12 roku życia. Według holenderskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nowe prawo ma zastosowanie do niewielkiej grupy od 5 do 10 dzieci rocznie, dla których możliwości opieki paliatywnej już nie wystarczają, aby złagodzić ich cierpienie. Tym samym Holandia podąży śladami swojego sąsiada Belgii, która już w roku 2014 jako pierwszy kraj na świecie zezwoliła na eutanazję dzieci. Obecnie w Holandii o eutanazję mogą poprosić dzieci w wieku powyżej 12 lat. Do 16 roku życia wymagana jest zgoda rodziców. Od roku 2005 mogą być zabijane również noworodki z wadami rozwojowymi. Zgodnie z holenderskim prawem, oficjalnie eutanazja jest dozwolona tylko w przypadku nieuleczalnych i trudnych do zniesienia chorób. Jednak w praktyce lekarze akceptują jako powód także zmęczenie życiem lub starość. Zgodnie z wyrokiem holenderskiego Sądu Najwyższego z roku 2020, eutanazja pacjentów z demencją jest dozwolona, nawet w przypadkach, gdy wcześniej co prawda wyrazili na nią zgodę, ale po rozpoczęciu procedury sprzeciwiają się śmiertelnemu zastrzykowi. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie, dawka. Za 3 dni obchodzić będziemy Boże Narodzenie. Dekretem Stolicy Apostolskiej z roku 376 termin obchodu tego święta wyznaczono na 25 grudnia. Wcześniej właśnie w tym dniu obchodzono w pogańskim Rzymie uroczystość zwaną Natalis Invicti, narodziny niezwyciężonego, czyli słońca. Ojcowie pierwszych wieków i liturgiści średniowieczni podkreślali z upodobaniem ten symbol słońca, odradzającego się w okresie najdłuższych nocy zimowych, zestawiając je z mrokami pogaństwa i zbrodni, które zostały rozproszone przez przyjście na świat Zbawiciela. W jednym z bożonarodzeniowych kazań święty Augustyn mówił: radujmy się, bracia, w tym dniu świętym, nie z powodu słońca widzialnego, lecz z narodzenia niewidzialnego Stwórcy tego słońca. Syn Boży wybrał ten dzień, aby zstąpić na ziemię, tak jak sam raczył wybrać matkę swoją, bo On i dzień, i matkę uczynił. W doskonałej harmonii są wszystkie Jego dzieła. Ze wzmagającą się dzienną jasnością przychodzi na świat Zbawiciel, który światłem swej łaski nieustannie odnawia wewnętrznego człowieka. Motyw światła jest też dominantą całej liturgii Bożego Narodzenia. Przewija się on przez wszystkie hymny, psalmy i antyfony brewiarza oraz teksty w mszale. Kościół raduje się, iż wzeszło nam słońce sprawiedliwości, zwyciężając ciemności zalegające ziemię i spowijające dusze ludzkie mrokiem nieświadomości i grzechu. Na nadchodzące święta Bożego Narodzenia warto zawsze patrzeć głównie przez pryzmat zbawienia naszej duszy. Malawi i Kazachstan. Biskupi w Kazachstanie i Malawi w związku z opublikowaną w poniedziałek przez Watykańską Dykasterię Nauki Wiary deklaracją Fiducia Supplicans zakazali udzielania błogosławieństwa parom homoseksualnym. Arcybiskup Astany w Kazachstanie Tomasz Peta i jego biskup pomocniczy Atanazy Schneider uważają dokument za wielkie oszustwo. W swoim liście napisali: takie błogosławieństwo zaprzecza boskiemu objawieniu oraz nieprzerwanej, 2000-letniej doktrynie i praktyce Kościoła katolickiego. Z kolei konferencja Episkopatu Malawi wydała we wtorek dyrektywę z wyjaśnieniem, że aby uniknąć zamieszania wśród wiernych, błogosławieństwa związków osób tej samej płci nie będą dozwolone, gdyż Kościół nie może błogosławić grzesznych związków. Stany Zjednoczone. Sąd Najwyższy stanu Colorado orzekł, że Donald Trump nie może wystartować w stanowych prawyborach przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. Sędziowie stwierdzili, że były prezydent stoi za insurekcją, która doprowadziła do ataku na Kapitol 6 stycznia 2021 roku. O tym, że nie było żadnej insurekcji, wie już każdy Amerykanin, który ogląda cokolwiek innego niż mainstreamowe media. Sąd Colorado powołał się na przepisy 14 poprawki do Konstytucji, która została uchwalona 3 lata po zakończeniu wojny secesyjnej w roku 1868. Celem poprawki było wtedy niedopuszczenie do zajmowania wysokich stanowisk federalnych przez osoby, które dopuściły się insurekcji. Usunięcie nazwiska Trumpa z karty wyborczej nie oznacza jednak, że były prezydent jest skazany na porażkę w prawyborach w Colorado. Każdy wyborca ma bowiem prawo dopisać na karcie do głosowania nazwisko kandydata niezarejestrowanego. Państwo położone w Palestynie. Szef Rady Metulli, samorządu lokalnego w północnym Izraelu, pan Dawid Azulaj, zaproponował na antenie radia 103 FM, by zrównać Strefę Gazy z ziemią i uczynić z niej puste muzeum, takie jak w Auschwitz. Polityk powiedział: po 7 października, zamiast kazać mieszkańcom Strefy Gazy uciekać na południe, powinniśmy skierować ich na plażę. Później powinna zostać ustanowiona całkowicie wyludniona strefa bezpieczeństwa. To powinno przypominać obóz koncentracyjny Auschwitz. Powinniśmy pozostawić Gazę opuszczoną i zniszczoną. Niech stanie się to muzeum prezentującym możliwości państwa Izrael i zniechęcającym kogokolwiek do mieszkania w Strefie Gazy. Według pana Azulaja to, co stało się 7 października, było drugim Holokaustem. Nic nie wskazuje na to, żeby pan Azulaj miał na myśli czyny swoich rodaków. W wyniku działań armii izraelskiej, którą mieszkający w Polsce rabin Shalom Ber Stamber, sławny dzięki akcji gaśniczej posła Brauna, przewodniczący Chabad Lubawicz, w rozmowie z redaktorem naczelnym Mazurkiem nazwał najbardziej humanitarną armią świata. W Strefie Gazy zginęło w tym roku około 20 tysięcy Palestyńczyków. 7 sprawka to krótka katechizmu dawka. Katechizm według Sumy Teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część 2. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Kontynuacja punktu 2. O ostatecznym celu człowieka i wszystkich jego działań, którym jest szczęście. Czy człowiek ma jakiś nadrzędny, ostateczny cel, który stawia sobie w związku ze swoim działaniem? Tak, człowiek ma zawsze pewien cel nadrzędny lub też cel ostateczny, który stawia sobie w związku ze swoim działaniem. Dzieje się tak dlatego, że bez tego ostatecznego, nadrzędnego celu nie byłby w stanie niczego chcieć. Czy gdy człowiek podejmuje działania, to przyporządkowuje wszystko temu nadrzędnemu, ostatecznemu celowi, który stawia sobie w związku ze swoim działaniem? Tak, człowiek w swoim działaniu wszystko przyporządkowuje temu nadrzędnemu, ostatecznemu celowi, który przed sobą stawia ze względu na swoje działania, choć nie zawsze w sposób świadomy i wyraźnie, ale co najmniej domyślnie, powodowany pewnego rodzaju naturalną skłonnością rozumu. Jaki jest ten cel ostateczny i nadrzędny, który człowiek stawia przed sobą i któremu podporządkowuje wszystkie swoje działania? Tym celem ostatecznym i nadrzędnym człowieka, który ten zawsze stawia przed sobą i któremu podporządkowuje wszystkie swoje działania, jest szczęście. Czy człowiek w sposób konieczny chce być szczęśliwy? Tak, człowiek chce być szczęśliwy w sposób konieczny. Czy jest całkowicie niemożliwe spotkanie jakiegoś człowieka, który chciałby być nieszczęśliwy? Tak, jest całkowicie niemożliwe spotkanie człowieka, który chciałby być nieszczęśliwy. Czy człowiek może się pomylić co do przedmiotu swojego szczęścia? Tak, człowiek może się pomylić co do przedmiotu swojego szczęścia, gdyż mogąc poszukiwać swojego dobra w wielu różnego rodzaju dobrach, może się pomylić co do oceny swojego rzeczywistego dobra. Co dzieje się, jeśli człowiek myli się co do przedmiotu swojego szczęścia? Może się zdarzyć, że jeśli człowiek pomyli się co do przedmiotu swojego szczęścia, to zamiast znalezienia szczęścia u kresu swoich działań, może przydarzyć mu się najgorsze z nieszczęść. Czy jest zatem w najwyższym stopniu ważne dla człowieka, by nie pomylił się co do przedmiotu swojego szczęścia? Tak, nie ma nic tak ważnego dla człowieka, jak to, by nie pomylił się co do przedmiotu swojego szczęścia. Punkt trzeci. O przedmiocie tego szczęścia. Jaki jest przedmiot szczęścia człowieka? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy po świętach. Polska. Pani Izabela Leszczyna, nauczycielka języka polskiego, a przy okazji nowa minister zdrowia, podjęła swoją pierwszą decyzję. Jest nią zamówienie 200 tysięcy kolejnych porcji kryzysu klimatycznego w ramie. Pani minister zapowiedziała także utworzenie zespołu do spraw monitorowania sytuacji epidemiologicznej, który będzie dla niej tę sytuację analizował i przygotowywał rekomendacje. Zespół ów ma być złożony z ekspertów i naukowców. Minister Leszczyna w nagraniu zamieszczonym 14 grudnia w serwisie X oznajmiła: jutro dotrze 183 tysiące szczepionek Nuvaxovid. Każdy, kto będzie chciał się zaszczepić, będzie mógł to zrobić. Jakby tych radosnych wieści było jeszcze za mało, to preparat Nuvaxovid firmy Novavax jest zmodyfikowany na podwariant XBB1.5 popularnego mikroba. Przyjąć go mogą osoby, które ukończyły 12 lat i wcześniej nie przyjmowały żadnej dawki cudownego eliksiru oraz te, które przyjęły ostatnią dawkę co najmniej 6 miesięcy temu. Zanim popędzisz, mój drogi słuchaczu, do najbliższego punktu szczepień, wysłuchaj chociaż tego programu do końca. Ponownie Polska. Premiera spektaklu Heksy w Warszawskim Teatrze Dramatycznym, która została zaplanowana na ubiegły piątek, została odwołana. Jak czytamy w opisie na stronie internetowej Teatru Dramatycznego, Heksy opowiadają o pani prezesce Państwowego Polskiego Koncernu Paliwowego z orłem w logo, która zostaje przyłapana na cielesnym zbliżeniu z drzewem w trakcie, cokolwiek to oznacza, epizodu somnambulicznego. Bohaterka przenosi się w czasoprzestrzeni do XVII wieku i odkrywa, że żyje tam w lesie w ekofeministycznej wspólnocie wyznającej kult Matki Ziemi. Gdy lokalny biskup oskarża kobiety o herezję, rozpoczyna się, a przypominam, że czytamy to ze strony internetowej Teatru Dramatycznego, antypatriarchalna, przeciwkościelna, radykalna, feministyczna, ekologiczna rewolucja płożących się kłączy i solidarnych ciał. Po odwołaniu spektaklu pani Agnieszka Szpila, autorka powieści, na podstawie której powstał spektakl, oskarżyła dyrektor teatru panią Monikę Strzępkę o zdradę feministycznych ideałów. Powód odwołania spektaklu nie jest do końca jasny, natomiast aktorzy teatru oskarżyli panią dyrektor o mobbing i zachowania przemocowe. Doszło też do fali odejść. Pani dyrektor ma podobno na dniach złożyć rezygnację. Kto będzie kolejnym dyrektorem Teatru Dramatycznego, jeszcze nie wiadomo, natomiast można się spodziewać, że to arcydzieło ujrzy światło dzienne. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Zbliżające się święto Bożego Narodzenia dotyczy tajemnicy naszej wiary, jaką jest tajemnica wcielenia. Tajemnica ta jest bezpośrednio związana z możliwością zbawienia Twojej, mój drogi słuchaczu, i mojej duszy. Choć świat usiłuje w pełni zaświadczyć i skomercjalizować to święto, a i w kościele słyszy się dziś raczej o rodzinnej atmosferze świąt niż o znaczeniu betlejemskiego żłóbka dla wszystkich w historii świata ludzkich dusz. To mimo to warto, żebyśmy przynajmniej my usiłowali przypominać sobie właśnie tę drugą, najistotniejszą perspektywę. Choć być może pojutrze i popojutrze większość ludzi będzie życzyła sobie przede wszystkim zdrowia. Według mnie bardzo warto jest ciągle nakłaniać swój rozum do patrzenia na te święta przez pryzmat wieczności. Gdybym miał życzyć Ci, mój drogi słuchaczu, jednej rzeczy, życzyłbym Ci, żebyś w te święta i w całym nadchodzącym roku więcej myślał o zbawieniu swojej duszy. Jak to jest trudne, widzę po sobie. Życzę Ci i też sobie, żebyśmy swoje postawy, słowa, swój stosunek do zawieruchy na świecie i do kryzysu w Kościele, swój stosunek do emocjonujących wydarzeń w Polsce odnosili zawsze do tej jedynej rzeczywistości tak naprawdę wartej naszej uwagi, energii i czasu. To, co będzie z nami po naszej śmierci, jest jedynym, o co warto zabiegać, ale warto też zauważyć, że stan spraw doczesnych również jest od tego naszego spojrzenia wprost zależny. Chyba możemy powiedzieć, że wszystko, co teraz dzieje się na świecie, jest obrazem tego, czy ludzie myślą o zbawieniu swojej duszy, czy nie. A jeżeli tak jest, to każdy, kto chciałby poprawy stanu spraw, na przykład suwerennej Polski, i tak powinien swoje główne wysiłki skoncentrować na zbawieniu swojej duszy. Jeżeli masz chęć, mój drogi słuchaczu, napisz w komentarzu, czy zgadzasz się z tym, co mówię. Czy stanu spraw na ziemi trwale nie poprawi się jedynie, jeżeli skierujemy swój wzrok na wieczność? Zatem, mój drogi słuchaczu, na nadchodzące święta życzę Ci, żebyś przy pomocy Najświętszej Maryi Panny umiał w tych czasach, w których uwaga Twoja jest bombardowana niezliczonymi rozpraszaczami, poświęcić tej uwagi więcej niż dotychczas jedynemu tematowi, który jest tak naprawdę interesujący, czyli zbawieniu swojej własnej duszy. I żebyś wszystko inne, swoje postawy, poglądy, role w świecie, to, w co się angażujesz, wywodził zawsze z tej jednej perspektywy, zbawienia Twojej duszy. Czy właśnie tego nie dotyczą nadchodzące święta narodzin Zbawiciela? Oczywiście dokładnie tego samego życzę i sobie. Wesołych świąt Bożego Narodzenia, które według świętego Tomasza z Akwinu jest wyrazem wielkiej Bożej dobroci dla Ciebie i dla mnie. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo, najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Przypominam, że 31 grudnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej pracy. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszym programie Sprawki Okiem Katolika Ekstra i do usłyszenia w środę. Zostań z Panem Bogiem.